Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
Qatargate. Tak nazwana została największa afera szpiegowsko-korupcyjna w historii Parlamentu Europejskiego. W tym tygodniu, w trakcie sejmowej debaty, posłowie z wielu różnych stron sceny politycznej przestrzegali nie tylko przed Katarem, Maroko i łapówkami, ale również przed rosyjskimi pieniędzmi. Przestrzegać musieli przed działaniami prania pieniędzy przez organizacje pozarządowe, te same organizacje pozarządowe, które zdaniem europejskiego mainstreamu są najlepszym, co przytrafiło się Europie od jej powstania. Jednocześnie posłowie Parlamentu Europejskiego musieli zjadać własny język, mówiąc, że co prawda kilku z nich ma odebrany immunitet, a liczba tych, które szykować się muszą do jego utraty, jest nieznana, bo Pier Antonio Panzeri dopiero podpisał porozumienie z prokuraturą, w ramach którego musi powiedzieć wszystko, co wie o procederze korupcyjnym, to jednak Parlament Europejski przekonany jest, że wszystko jest w porządku. To jedna czarna owca, powiedział wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jakoś chyba sam siebie do końca nie przekonał. Bo z jakichś powodów Parlament Europejski, choć ma przecież doskonałe narzędzie, za pomocą którego może sam oczyścić się z podejrzeń, czyli własną komisję śledczą, tego akurat w tej sprawie robić nie chce. Woli prowadzić komisję śledczą w sprawie Pegasusa, tę samą komisję śledczą, w ramach której, jak się właśnie okazało, trzech szpiegów państwa Maroko pracowało za pieniądze wywiadu. I właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. Państwa, i moim gościem jest Witold Waszczykowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych, a także człowiek, który przez całe lata w służbie dyplomatycznej, a także w karierze naukowej zajmował się między innymi państwami arabskimi, państwami, które znalazły się w centrum skandalu zwanego Qatargate. Panie ministrze, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, jakie są pańskim zdaniem przyczyny, dla których dowiedzieliśmy się w ogóle o skandalu, który nazywany jest dzisiaj Qatargate? Bo im więcej mija czasu, tym więcej w mediach pojawia się spekulacji, informacji, które wskazują, że belgijskie służby otrzymały konkretny trop, konkretny sygnał od swoich sojuszników o tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, i że informacja dotycząca tego, do którego wejść domu po to, żeby zobaczyć 600 tysięcy euro nie znajdujących potwierdzenia w żadnych dokumentach, była informacją płynącą od dobrze poinformowanych kontrwywiadowczych źródeł. Nie dowiedzieliśmy się nigdy wcześniej o tego rodzaju aferach, a należy przypuszczać, że to pewnie nie pierwsza łapówkarska historia w Parlamencie Europejskim.
No tak, mamy do czynienia z biznesami wartymi miliardy dolarów czy miliardy euro. Może być prozaiczna przyczyna, że ktoś sypnął niezadowolony i dostał zbyt małą łapówkę. Ale ja stawiam bardziej na to, że to konkurencja. Katar na przykład walczy intensywnie o rynek przelotów w Europie i na świecie. Katar jest rywalem Arabii Saudyjskiej. Wreszcie katarski gaz wchodzi od lat na rynki europejskie i eliminuje gaz rosyjski. Stąd też Rosjanie mogli mieć największy interes w tym, aby skompromitować Katar. A ponieważ mają swoje wpływy na przykład w Grecji, to łatwo było im podrzucić kwestie greckich łapówek. A więc oprócz takich ludzkich problemów stoi za tym poważna geopolityka i poważne interesy ekonomiczne.
Panie ministrze, w debacie, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, słyszeliśmy, co nie jest zbyt częste, choć może ostatnio częstsze niż wcześniej, z wszystkich stron sceny politycznej, albo prawie z wszystkich stron sceny politycznej, przestrogi związane z aktywnością Rosjan, rosyjskimi pieniędzmi w instytucjach unijnych i rosyjskimi wpływami. W wrześniu zeszłego roku Departament Stanu udostępnił dziennikarzom fragmenty raportów wywiadowczych amerykańskich służb szacujących kwotę inwestycji rosyjskiej w politykę również w Europie na kwotę 300 milionów dolarów. Czy wiadomo, można przypuszczać, gdzie się znajdują te pieniądze, w co albo w kogo zostały zainwestowane?
Na pewno zostały zainwestowane w grupy lobbystyczne NGO-sów, które lobowały za różnymi tak zwanymi zielonymi rozwiązaniami. Ja próbowałem dotrzeć poprzez interpelacje składane do komisji, aby ujawniono, z kim komisja dyskutowała, dialogowała na temat tych zielonych rozwiązań, aby dotrzeć do tych NGO-sów. Odpowiedziano mi brutalnie, sam sobie sprawdzić raporty finansowe tych NGO-sów. Jest ich od kilkuset do kilku tysięcy. A więc następnym obszarem, gdzie może dojść do korupcji, czy wreszcie nawet prostytucji polityczno-ekonomicznej, to są tak zwane zielone programy. Wiatraki, fotowoltaika chińska, samochody elektryczne i tak dalej. Za tymi rozwiązaniami stoją państwa bądź potężne koncerny i one nam usiłują mówić, że w ciągu 20 lat, jeśli przyjmiemy ich rozwiązanie, to uratujemy klimat na świecie. A więc to jest kolejny obszar, gdzie można spodziewać się wpływów korupcyjnych.
Panie ministrze, w tym tygodniu odbyły się, już odpływając na chwilę od tej sprawy, bezpośrednio Qatargate i wszystkiego, co się z tym wiąże, mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z przedziwnym ping-pongiem w sprawie ciężkiej broni przekazywanej przez Niemcy. Niemcy ogłosiły kolejny pakiet swojej pomocy militarnej. To jest pakiet, który może w pierwszych dniach wojny robiłby naprawdę bardzo duże wrażenie. Dziś powiedzmy, że robi mniejsze. Tam znajdują się między innymi wozy Marder, między innymi sprzęt przeciwlotniczy, ale nie ma tego, o co pyta cały świat. Nie ma czołgów Leopard i w tej sprawie mamy do czynienia z już jasno przedstawionym, nie wiem, czy można powiedzieć szantażem, ale z takim stanowiskiem: wyślemy czołgi Leopard, zgodzimy się na czołgi Leopard, pod warunkiem, że Amerykanie wyślą Abramsy. Jak pan to rozumie, o co w tym chodzi?
Chodzi o definicję zwycięstwa w tej wojnie. Chodzi o to, czy Ukraińcy mogą dostać broń ofensywną, która nie tylko pozwoli im zatrzymać działania rosyjskie, ale wyzwolić okupowane tereny, a nawet ugodzić w rosyjskie zaplecze po tamtej stronie granicy. Mamy spór co do definicji zakończenia wojny. Czy wojnę tę zamrozić, jak chcieliby Niemcy, jak to się stało w 2015 roku, i przez następne kilka lat wrócić do współpracy gospodarczej z Rosją, czy Rosję pokonać. Jeśli Rosja zostałaby pokonana również przy użyciu ofensywnego sprzętu niemieckiego, to trudno byłoby spodziewać się, że pokonana Rosja wróci do takiej lukratywnej współpracy gospodarczej z Niemcami. Na czym Niemcom najbardziej zależy? Niemcom nie zależy na Ukrainie. Oni widzieliby zakończenie, czy jak mówię, zamrożenie tej wojny na jakichkolwiek warunkach. Natomiast im zależy na tym, aby jak najmniej ucierpiała Rosja, ponieważ z powrotem chcieliby ją włączyć w obieg gospodarczy i polityczny. Stąd też nie tylko wstrzymują Leopardy, ale mówi się otwarcie o naprawie Nord Streamu i powrocie Rosji do europejskiej architektury bezpieczeństwa.
To moje ostatnie pytanie w takim razie, panie ministrze. Co oznacza ta perspektywa, o której chyba mówi się ciągle zbyt mało? No jeśli między rokiem 2008 a 2014 Rosja po jednej wojnie potrzebowała dosłownie, no powiedzmy, 6 lat, żeby się przegrupować i rozpocząć następną, później po kolejnych 6 rozpoczyna następną fazę tej samej wojny, to układa nam się jasny scenariusz, w którym no co kilka lat należy spodziewać się podobnych eskalacji na różnych granicach. No mamy w Górskim Karabachu kolejne aspekty wojny, w której no, Federacja Rosyjska też jest w jakiś sposób aktywna i zainteresowana. Całą masę punktów, w których Federacja Rosyjska jest gotowa prowadzić takie działania. Nie ma tego świadomości ta część europejskiego establishmentu, która gra na Rosję cały czas?
Tak, jeśli nie dojdzie do pokonania Rosji, nie dojdzie do wybicia z głowy Rosjanom imperializmu, zmiany architektury bezpieczeństwa, powrotu Rosji do potęgi, jaką miał Związek Radziecki w latach 60. 70., to oczywiście po krótkim zamrożeniu konfliktu Rosja powróci do rozgrywki militarnej. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej Rosja, aby pokonać niezwykle rozwiniętą armię Hitlera, zagoniła po prostu miliony ludzi w gumofilcach i papachach z prymitywnymi pepeszami, katiuszami i prymitywnymi czołgami T-34. Rosja może to powtórzyć za kilka miesięcy bądź lat również wobec Ukrainy. Stąd też Rosję trzeba pokonać, doprowadzić do procesu moskiewskiego i wyeliminować, wyrzucić z głowy te imperialne ambicje realizowane drogą wojskowych podboju.
O czym mówił Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, poseł Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również.